Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Barbara Miczko, kłaniam się, audycję realizuje Irena Goszczyńska.
Przed świętami Bóg strapiony obserwuje nasze strony. Myśli strach tam posłać syna, wszak zmarnieje mi dziecina.
To bieda, to niedola.
Niech Bóg broni lud tam dziki, tęgo skóry. Grzbiet skarbiony, wzrok ponury. Człekokształtnych wręcz mutacje, czyżby Darwin mógł mieć rację?
To bieda, to niedola.
Toż to bzdury. Potem pięścią w chmurę walną. Wizję zrobić tam lokalną. I zlecieli się anieli, lecz po chwili minę mieli.
To bieda, to niedola.
Raczej marną. Rozejrzeli się dokoła, po śpichlerzach i po stołach. Tutaj u was straszna bieda, przeprowadzić świąt się nie da.
To bieda, aj, bieda, to niedola.
Trza odwołać, na te słowa aż zawrzało. W krąg od pierza było biało, a anioły na kolanach zaprzysięgły przywieść Pana.
To bieda, to niedola.
Tak się stało, gdy podwtórnie przyleciały. Długo gęby rozdziawiały, patrząc na radosne miny, kury mięsa i wędliny, na eksplozję serdeczności i na inne wspaniałości.
Gloria, gloria, in excelsis.
Pogłupiały, pogłupiały. Odtąd mamy z nimi spokój i gdy gwiazda zalśni w mroku, Pan bez obaw schodzi z nieba, wie, że u nas jest jak trzeba.
Raz do roku.
Święta Bożego Narodzenia to święta rodzinne. Święta, które zbliżają ludzi, to czas spotkań, rozmów i wspomnień. Myślimy o tych, których zabrakło przy wigilijnym stole, przywołujemy ich. Jednocześnie cieszymy się z obecności bliskich, łamiąc się z nimi opłatkiem, co jest znakiem przyjaźni i miłości. Polskie wigilie były różne, tak jak zmienna była nasza historia. Zapraszam na opowieść pani Marii, Marii Krzyżańskiej z domu Mikołajczak. Piękne zdjęcia na ścianie i piękni zapewne ludzie to byli.
No, najbliżsi mi ludzie, moi rodzice, mój małżonek oczywiście, moja siostra starsza, moja teściowa, moja ciocia.
Rodzice to dzieciństwo i jakie miasto?
Gniezno.
Urodziła się pani w Gnieźnie?
Urodziłam się w Gnieźnie i z Gniezna zostałam wysiedlona.
Czym się zajmowali rodzice?
Rodzice mieli drogerię. Drogerię i taki hurt nafty i benzyny, taką oil company.
Wtedy jeszcze naftowe lampy były w powszechnym użyciu, prawda?
Tak, tak. U mojej babci jeszcze była nie naftowa, a gazowa lampa. I to taki był ciepły nastrój w tym domu w związku z tym, od tej lampy właściwie.
Ten pani dom można określić jako zasobny dom?
Tak. No tak można powiedzieć.
To był zasobny dom, a święta jak w nim wyglądały?
No więc święta były bardzo uroczyście obchodzone, ponieważ moja babcia była wdową, miała jeszcze syna, także przychodzili do nas. Nasza rodzina była pięcioosobowa, no i bardzo uroczyście się święta obchodziło. Choinka oczywiście była do sufitu, naturalnie były normalne świeczki woskowe. Także to taki też inny nastrój niż teraz, jak są elektryczne, prawda? Do końca właściwie ja pamiętam te świeczki, które się paliły i tak ten wosk pachniał. Ładne to było. To nie było bezpieczne, ale piękne. W Myśmy mieli bardzo pięknie ubraną choinkę, ale w szklanne bomby. Dlatego, że jak mówiłam, rodzice mieli drogerię i tam te ozdoby były tak, że co roku mieliśmy inny kolor przybrane. Czasem bardzo kolorowo, czasem jednokolorowo. No bardzo pięknie było, ponieważ mieszkania były bardzo wysokie. I ta choinka do sufitu, więc to było ładne. Pokoje były duże. Ja się zawsze śmieję, że ten pokój, w którym choinka stała, to był prawie taki jak moje całe mieszkanie teraz. Miał 42 metry, więc to już był pokój, prawda? Wszyscy siadaliśmy do stołu razem, mieliśmy gosposię, więc razem z nią i spokojowo, także wszyscy byliśmy jedną wielką rodziną.
Tyka cały czas zegar na ścianie.
W domu był też taki duży właśnie zegar stojący i bijący.
Z takich tradycji, które pani pielęgnuje do dziś, to które by pani wymieniła?
No przede wszystkim opłatek, prawda? To jest taka tradycja we wszystkich chyba domach. Choinka, no i prezent. Wieczerza, zawsze te same potrawy były. Ryby oczywiście i kompot suszu i makowiec na koniec. Także właśnie te tradycje się utrzymały.
A zupa jaka?
Rybna. Nie, u nas nie było warszczu. Były ryby i smażone, i gotowane, i w galarecie jakieś takie były. No i kapusta z grzybami była, no i kompot ze suszu.
Najważniejsze miejsce w Gnieźnie to była zawsze katedra.
Tak, katedra. Z tym, że myśmy chodzili do kościoła farnego, a po tym już jak byłam w gimnazjum, to był taki kościółek szkolny świętego Jerzego, ale to też przy katedrze był świętego Jerzego kościół.
Jakie było Gniezno?
Dawniej to było takie obywatelskie miasto. Były spacery po Chrobrego, chodziło się na spacery z rodzicami. Także
a przy jakiej ulicy państwo mieszkaliście?
Przy Warszawskiej. Przy Warszawskiej to było dosłownie naprzeciw takiego targowiska. I tam właśnie była drogeria, też jedna, a druga była na ulicy Roosevelta.
Jak wyglądała drogeria rodziców?
Drogeria, ja powiem o tej drogerii pierwszej, dużej. To było piękne urządzenie dębowe i miało mnóstwo różnych szuflad, bo przed wojną w drogerii to sprzedawało się farby takie sypkie i to musiały być szuflady do tych farb. Potem cała jedna strona była małych szufladek, gdzie się zioła były i też sypkie takie, nie w torebkach, tylko trzeba było je ważyć. Tak potem było mnóstwo takich słoi porcelanowych, w których były różne maści, różne mazidła i tak dalej. Także drogeria wyglądała bardzo oryginalnie, bo mówię, te urządzenia były takie kapitalne, bo teraz to, nie widzę tych drogerii, ale to są wszystko gotowe produkty popaczkowane i tak dalej, a dawniej wszystko było sypkie, wszystko się dopiero sypało w torebki i ważyło i tak dalej. Także my jako dzieci to biegałyśmy po tej drogerii, bo to było mnóstwo szuflad, mnóstwo słoików różnych. Piękne, ja pamiętam, piękne porcelanowe słoje, jeszcze teraz w takich starych aptekach czasem są takie z takimi czarnymi napisami. No. Potem była kasa taka rejestracyjna, którą się tak kręciło korbką i ona, szuflada wyskakiwała. Nie? Także te urządzenia były bardzo ładne.
A ojciec był drogerzystą?
Drogistą, tak. To się nie nazywa drogerzysta, tylko drogista. Matka była, też miała kurs drogistowski. Ja też mam kurs drogistowski. Był pasjonatem strzeleckim i brał udział zawsze w tych konkursach w Bractwie Kurkowym. Oni raz do roku zdobywają tytuł króla kurkowego i mój ojciec był bardzo dobrym szczelcem i po 3 latach, jak był tym królem górkowym, to matka się zbuntowała, bo to potem była wielka uroczystość. Były takie pochodnie i wszyscy tego króla kurkowego odprowadzali do domu. Pani sobie wyobraża, jak tych 60 mężczyzn do domu weszło i trzeba było ich przyjąć, to mamusia po 3 latach już miała dosyć tego.
Wolała, żeby gorzej jednak strzelał.
Żeby gorzej strzelał, ja nie wiem. Tam jest nawet, to widzi pani, takie ładne mundury mieli. Ojciec miał dużo pasji właśnie to bractwo kurkowe, potem na polowania bardzo lubił jeździć, no i w karty lubił grać. Świetnie grał w brydża, chociaż niezbyt tak jak my teraz to wszystko liczymy, ile punktów, ile tego, ojciec tak nie, ale dobrze grał w brydża. W preferansa grał z kanonikiem. Także był karciarz w ogóle. I ja za ojcem. Ja uwielbiam karty. Wybuch tej wojny spowodował to, że ja stałam się od razu dorosła. Myśmy uciekali z Gniezna w 1939 roku. Ojciec załadował całą rodzinę, tam 11 osób, mieliśmy ciężarowy samochód na ten samochód i pojechaliśmy do Brwinowa pod Warszawę. I gdyby rodzice wiedzieli, jak to będzie, to by tam zostali. Ale myśmy wrócili do Gniezna. I jak nas wysiedlili, bardzo wcześnie nas wysiedlili, bo myśmy zostali wysiedleni 11 listopada 1939 roku. To było jedno chyba z najwcześniejszych wysiedleń w Wielkopolsce. I wywieźli nas do takiego obozu w Gnieźnie, tam garbarnia była i w tej hali fabrycznej tam wszyscy przebywali. I stamtąd jakoś tak matce mojej się udało, ponieważ ja byłam pod chorobie, udało się załatwić, że mnie jakiś żandarm i moją młodszą siostrę wywiózł do właśnie do wujka, a rodzice zostali w obozie. To ja, ponieważ opiekowałam się tą moją młodszą siostrą, ja od razu wtedy stałam się dorosła. Mi się zdaje, że ja wtedy zupełnie z tej dziewczynki takiej stałam się osobą dorosłą, która musiała decydować o losie swojej siostry młodszej i o swoim losie.
Słuchamy wspomnień kapitan Marii Krzyżańskiej. Były wigilie w okresie dzieciństwa, no i potem przyszedł czas wojny i wszystko się zmieniło?
Pierwsza była bardzo smutna dla mnie wigilia, dlatego że rodzice zostali wysiedleni z Gniezna, a ja z tą młodszą siostrą zostałam u mojego wujka, także to były nasze, ja miałam wtedy nieskończone 15 lat, Irka miała 6 i zostałyśmy właściwie tak same. U wujka, ale tam nie czułyśmy się tak jak w rodzinie. I to była nasza bardzo smutna wigilia, bo rodzice byli już wywiezieni do Piotrkowa, a myśmy zostały w Gnieźnie jeszcze. W styczniu udało się mojej matce jakoś, nie wiem, chyba tak tylko matki potrafią załatwić, że przyjechała w czasie tej wojny, przyjechała po nas do Gniezna i zabrała nas do Piotrkowa. No a w Piotrkowie co? W Piotrkowie na początku mieliśmy bardzo złe warunki, bo mieszkaliśmy u takiej pani, w której mieliśmy jeden pokój w 5 osób i jeszcze pokój zastawiony jej rzeczami, także było nam ciężko. A potem dostaliśmy mieszkanie takie, pokój z kuchnią, ale trudno to opowiedzieć, jakie to było mieszkanie, bo zapluskwione, bez wody, bez ubikacji. Także jeden pokój z kuchnią na te 5 osób i takie właśnie złe warunki początkowo mieliśmy bardzo. Młodzież to się zawsze potrafi, rodzice byli bardziej załamani, myśmy się jakoś prędzej w tą nową rzeczywistość montowały, także ojciec jakoś te pluskwy tam wstąpił i zamieszkaliśmy, to zupełnie dobrze nam potem było. Ojciec wodę założył, także że jakoś było już nam potem lepiej. Ja zaraz w styczniu, bo siostra moja już była po maturze, ta mała to jeszcze do szkoły nie chodziła, a ja zaraz w styczniu już ledwo przyjechałam, to Towarzystwo Gnieźnieńskie, bo tam cały cała ekipa taka z Gniezna została wysiedlona, to rodzice zorganizowali komplet i myśmy zaczęły się momentalnie uczyć. Także ja właściwie nie straciłam nawet tej trzeciej klasy gimnazjum, bo od stycznia do września zrobiłyśmy tą trzecią klasę, czwartą i maturę zdałam na kompletach w Piotrkowie. Z tym, że od tego czasu mam ogromny szacunek dla nauczycieli, ponieważ oni naprawdę ogromnym wysiłkiem potrafili tak zorganizować tą naukę, że myśmy nie traciły czasu, myśmy się uczyły po prostu. Nauczyciele w czasie wojny, uważam, że oni tak samo dobrą robotę robili, jak powiedzmy ludzie w organizacjach tych wojskowych, ponieważ oni byli też potrzebni, bo młodzież musiała się uczyć, prawda? Tam było w Piotrkowie kilka takich nauczycieli, którzy zorganizowali, to się nazywało komplet pani Kwiecik, komplet pani Mejerowej i to tak jakoś wszyscy się w to jakoś wkomponowali. Matura była normalna, zdawałyśmy w takim pokoju, nie można było odpisywać, bo było nas, na kompletach było po 5-7 osób, więc jak tych 7 osób usiadło i nauczyciel, no to nie bardzo można było ściągać, prawda, nie było o tym mowy. No, poza tym na naszą maturę nawet przyjechał delegat z ministerstwa, czy z oświaty z Warszawy.
Z podziemnego
tak,
ministerstwa.
Tak, oczywiście, tak. Czyli to... Bo to wszystko było nauka podziemna, nie? Ja chodziłam właśnie na komplet humanistyczny, były matematyczne, ja chodziłam na humanistyczny komplet. Ja zdawałam, ale to już z własnej nieprzymuszonej woli, z uwagi na to, że bardzo lubiłyśmy łaciniczkę, zdawałam maturę z łaciny, z języka niemieckiego i polskiego, no a potem ustnie historię.
Ten niemiecki to się pani przydawał w czasie okupacji.
Tak, tylko go tak strasznie nie używałam nigdzie, bo tak go nie lubiłam, że w związku z tym i nauczycielka miała z nami kłopoty, bośmy nie lubiły języka i w związku z tym nie bardzo się chętnie uczyłyśmy tego. Nawet przyznam się uczciwie, to o czym zawsze z ogromnym wstydem opowiadam, żeśmy poszły na wagary. No proszę sobie wyobrazić, nauczyciele się poświęcają, a my uciekamy na wagary, ale właśnie z lekcji języka niemieckiego. Także do tej pory, jak się spotkałam z moją koleżanką, to tutaj w Poznaniu, to zawsze ona była taka uczciwa i mówi, wiesz, ja nie mogę zapomnieć, jak myśmy mogły iść na te wagary. Po tylu latach pamiętałyśmy o tych wagarach.
Pani zaczęła działać w podziemiu?
W 1942 roku. To było dosyć trudno, bo myśmy były jednak, tam cała ta młodzież, bo jednak w konspiracji było bardzo dużo młodzieży. I cała ta młodzież się znała z gimnazjum, oni mieli kontakty, a myśmy jednak były tą grupą przybyłą, prawda? Także nam było trudno nawiązać kontakt i najpierw nawiązałyśmy z NSZ-em, ale oni tak jakoś Piotrkowie nie była ta organizacja bardzo taka aktywna i potem moja siostra nawiązała kontakt, udało jej się spotkać z kogoś dosyć wysoko z KDW i nawiązała kontakt i od wtedy się zaczął udział całej właściwie naszej rodziny w konspiracji. Bo to trudno powiedzieć, że myśmy były w konspiracji, przecież mieszkanie nie było nasze, tylko rodziców, więc moja matka to długi czas nie wiedziała, że u nas tam się dzieją te wszystkie schadzki, nieschadzki, ale ojciec to od początku był świadomy, także cała rodzina właściwie była. Nawet ta mała siostra, która miała tam powiedzmy 8-9 lat, to tam z rowerkiem pojechała gdzieś zawieźć jakiś list czy coś takiego, bo jej się było łatwiej przemknąć. Przyjmowałam wszystkie listy, nie listy. Czasem mieliśmy radio, więc, to znaczy nie myśmy mieli, tylko było radio takie zrzutowe, to wysłuchiwałam tam tych komunikatów.
napisałam na maszynie, mieliśmy taką maszynkę zrzutową, takie płaskie były te maszyny, to pisałam tam jakieś meldunki czy coś takiego, no tak, właściwie nic takiego nie robiłam, tylko...
Tylko narażałam trochę życie.
No, myśmy zawsze tak mówiły, że gdybyśmy nic nie robiły, też byłyśmy narażone, bo za niemieckich czasów to można było zginąć wcale, przynajmniej tak to wiedziałam, że robię. Mnie to się zdaje, że jeśli chodzi o normalną konspirację, taka jak u nas była, bo u nas jednak, ja byłam w Kedywie, to była to część bojowa, prawda? Więc myślę, że gdyby nie działania Kedywu, to by nas Niemcy bardziej gnębili, bo jednak oni się bali. Oni się bali, były takie wsie pod Piotrzkowem, gdzie w ogóle pojedynczy Niemiec się nie pokazał, tylko całą tam ekipą szli, bo oni się bali. I to było dobrze. Gdyby oni zupełnie bezkarni byli, no to zgnębiliby Polaków zupełnie, prawda?
A wracając do Bożego Narodzenia i Wigilii Wojennych, jak one wyglądały?
No więc staraliśmy się, żeby te Wigilie były jakoś tak właśnie według przedwojennych zasad. No, u nas zawsze było więcej osób na Wigilii, bo moi rodzice, wbrew temu, co się mówi o Wielkopolanach, byli bardzo gościnni, szczególnie ojciec, i u nas stale ktoś był, to na obiedzie, to na jakimś tam przyjęciu, trudno mówić, ale w każdym razie na Wigilii też zawsze u nas było kilka osób. Niestety nie mogłam znaleźć tego zdjęcia. Miałam takie zdjęcie, gdzie był właśnie ten dowódca Kedywu Piotrzkowskiego, Morus i taki Wojtek Reiter.
Morus to pseudonim.
Tak, pseudonim.
A jak on się nazywał?
W czasie wojny nazywał się Artur Winter, a nazywał się naprawdę Hilary Moraczewski.
On przeżył okupację.
Przeżył okupację, ale oczywiście potem był w więzieniu, nie? Naszym polskim, tak to nazwijmy. Myśmy bardzo uroczyście bili, obchodzili, czasem skromniej, może na pewno skromniej niż w Gnieźnie, ale nastrój był taki sam. No i zawsze się mówiło ostatnia Wigilia na wygnaniu, prawda, bo dla nas to jednak ten Piotrków to było wygnanie.
Idzie kolęda, polska kolęda, drogą bezdrożem. Szuka kolęda wielkiego święta, znaleźć nie może. Pozamykane okna i serca, w nich zimne ognie, także kolędzie tam, gdzie przybędzie, niezbyt wygodnie. Pozamykane okna i serca, w nich zimne ognie, także kolędzie się przybędzie niezbyt wygodnie. Ci, co by chcieli z nią się weselić, nie mają domu. Czyżby kolęda już niepotrzebna była nikomu? Trzeba nam, trzeba, bardziej niż prawa. Przewodni w czas niepogodny, nie z naszej winy. Trzeba nam, trzeba, bardziej niż chleba, dobrej nowiny. Gwiazdy przewodni w czas niepogodny, nie z naszej winy. Niech się zapali, chociaż z daleka, przecież czekamy,
przecież czekamy.
Głodniśmy wiary w Boga, w człowieka i w siebie samych. Idzie kolęda, polska kolęda, drogą bezdrożem. Szuka kolęda wielkiego święta, znaleźć nie może. Idzie kolęda, polska kolęda, znaleźć nie można.
Maria Krzyżańska wspomina.
Pamiętam jeszcze ostatnią wigilię w Piotrkowie, bo myśmy były aresztowane przez gestapo, ale zwolnione i musiałyśmy uciekać z Piotrkowa i wyjechałyśmy do Rawy Mazowieckiej, a potem byłyśmy w Wolborzu, ale na ten dzień tej wigilii, ponieważ już było takie rozluźnienie, bo przecież to był 44 rok, grudzień, to już było takie rozluźnienie i myśmy przyjechały do, nawet nie pamiętam w jaki sposób myśmy przyjechały. Z Wolborza przyjechałyśmy do Piotrkowa i wigilia była u nas w domu i w czasie tej wigilii było strasznie dużo ludzi, bo do Piotrkowa przyjechało masę, już po powstaniu warszawskim, masę warszawiaków. I proszę sobie wyobrazić, że w tym naszym malutkim mieszkaniu to pewnie mieszkało z 10 albo 12 osób i wszyscy gnieźniacy, którzy tam z tego powstania zostali wyrzuceni z Warszawy, to na tym bili u nas się spotkali. Także była ogromna wigilia, było chyba ze 20 osób. Zresztą wtedy, kiedyśmy musiały uciekać z Piotrkowa, to myśmy dostały dowody osobiste na właśnie powstańców, to znaczy na warszawiaków. Nazywałam się wtedy Krystyna Wrząsowska. Dostaliśmy taki dowód, bo trudno nam było wjechać pod własnym nazwiskiem, a tak jako uciekinierzy z Warszawy pojechaliśmy do Rawy Mazowieckiej. Także tak nawet trochę było przykro, bo mój mąż też, przyszły mąż, wyjechał z nami i patrzyli na niego, że mężczyzna tu przyjechał, prawda, jako z Warszawy uciekinier, że nie walczył tylko, nie w żadnym obozie, tylko że tak było nawet trochę nieprzyjemnie.
A mąż działał w podziemiu w Piotrkowie?
Mąż ode mnie przyjmował przysięgę. Także to było takie bardzo dla mnie romantyczne, bo to już tak trochę mnie adorował, a z 4 dziewczyny czy 5, nie pamiętam już teraz, w takim pokoju przyciemnionym składałyśmy przysięgę. No i właśnie on od nas tą przysięgę przyjmował, no i mnie pocałował w rękę, więc byłam ogromnie zaszczycona, bo przecież ja wtedy miałam 17 lat.
A mąż był starszy?
Tak. Tak, on już przed wojną skończył podchorążówkę, już był podporucznikiem. Proszę sobie wyobrazić, że jacyś Niemcy byli zacięci. Przecież mój mąż był aresztowany dopiero 25 grudnia 1944 roku, a do Piotrkowa wkroczyli 16 stycznia. I w tym czasie oni go zdążyli tak zmaltretować, że on miał takie ciało zupełnie jak śliwka węgierka, wie pani. Jacy oni byli jeszcze zacięci, niech pani pomyśli, 25 grudnia, a 17 stycznia już z Piotrkowa wyjeżdżali. I jeszcze ich wywieźli, jeszcze mojego męża wywozili do jakichś obozów, chcieli ich wszystkich wywieźć, były dwa wagony. Jeden wagon był załadowany, tak było 25 osób, to mój mąż tam był. Ci, którzy byli przeznaczeni do ewentualnego wykończenia. A drugi wagon był na 100 osób, mniej więcej. I proszę sobie wyobrazić, że jak oni niedaleko za Piotrków wyjechali, był nalot radziecki, samolotów radzieckich i Niemcy wszyscy się schowali. A oni uwolnili się z tego wagonu, bo z nimi jechał taki młody chłopak, takich trzech braci było Laskowskich i ten Laskowski był taki szczupły, że oni go przez to okienko wysadzili. On otworzył ich i oni wyskoczyli z tego wagonu, no ale mój Heniu mówi, że jak oni wyskoczyli, a ten drugi wagon tych 100 ludzi był jeszcze na tych szynach, to mówi, że zupełnie miał wrażenie, że ten wagon chodzi, bo oni się tak bali, że ci uciekną, a ich zostawią, nie? No i oni wrócili się i otworzyli ten wagon i cały transport, ten, który miał jechać do obozu, uciekł. Jedną grupę przeprowadził mąż przez Boszczenicę. Jeszcze jeden zginął z nich, ale w męża grupie nie.
Mąż mój z Piotrkowa od razu wyjechał, razem z moją siostrą pojechali do Gniezna, a myśmy z mamusią zostały, no i oczywiście wtedy mnie ubecja zamknęła. Z tym, że tak na ulicy mnie wzięli, ale miałam szczęście, bo to była strasznie pijana banda ta ubecja. Kompletnie, ja się tak strasznie bałam, bo oni tam przyprowadzali Niemki, Volksdeutschki i tak dalej, gdzie oni by mi tam w dowód patrzyli, czy jestem Polka, czy Niemka, potraktowali mnie tak samo jak tą Niemkę, więc ponieważ ja byłam dosyć taka energiczna dziewczyna, więc zaczęłam strasznie wrzeszczeć. Jak chcieli mnie tam zamknąć do tej piwnicy i wyleciał komendant tego Urzędu Bezpieczeństwa, to był, potem się dowiedziałam, że to był robotnik z Łodzi. No i on jednak się mną zainteresował. Ja byłam taka wysoka, chuda, w czarnej sukience, bo ojciec mój w międzyczasie umarł. Także on od razu zaczął mnie przesłuchiwać. Dlaczego ja się do AK zgłosiłam, a nie do AL-u, a ja mi, bo nie było ogłoszeń na słupach, bo ja byłam bardzo byłam taka dosyć odważna w mowie w każdym razie. No i on mówi, ale ja muszę was zatrzymać, bo jeszcze jest tu dużo do wyjaśnienia. No a ja mówię, że ja nie, bo ja z tą pijaną bandą nie chcę być, czy on mi może zaręczyć, czy on mi nic nie zrobi. No i on był na tyle porządny, że dał mi żołnierza, który ze mną poszedł do domu, siedział w domu, w kuchni, ja spałam i tak 3 dni mnie prowadzał z tam i z powrotem do tego urzędu i do domu, i do urzędu, i do domu. No ale jakoś ten robotnik łódzki mi pomógł. Znaczy polsko się w nim odezwała. Widocznie był porządny człowiek. Myślę, że on się nie zdawał sprawy, w co on się władował. I słyszałam po tym, tak, bo trochę śledziłam, co się z nim działo, słyszałam, że on po tym nawet został rozstrzelany, ale czy to prawda, to nie umiem powiedzieć.
Jak pani ogląda ten serial?
Ten o Warszawie?
Ten o Warszawie.
Ja tego nie oglądam. Mnie on jakoś nie wciągnął. Takie mi to troszkę jest cukierkowe, takie, nie umiem tego określić, ale nie. Ja mam tylko troszkę encyklopedii, tylko mam książki na temat konspiracji. Nie mam innych.
Ta akwarelka kiedy została namalowana?
Wie pani co, to mój mąż, jak przyjechał tu do Gniezna, tam jakiegoś takiego pacykarza spotkał i kazał mi ze zdjęcia zrobić. Pokażę pani zdjęcie nasze ślubne. A tu jest. O.
Ten ślub był w Gnieźnie?
W 1946 roku w Gnieźnie, tak.
Macie tu państwo zdecydowanie zadowolone miny.
No tak. No jak człowiek ma 21 lat, to jest zadowolony z życia, prawda?
Ten ślub się odbywał gdzie? W katedrze?
Nie. W moim kościele parafialnym we Fasze. Ale były wtedy to jeszcze takie śluby, były tak przeżywane przez ludzi, że był taki tłum w kościele, że na ławkach stali, bo to pierwsze takie śluby powojenne były, prawda?
Ale ma pani bardzo ładną kreację tutaj.
No ładną miałam sukienkę, to muszę powiedzieć. Gdzieś tam mam jeszcze pewnie jakieś zdjęcie, gdzieś tam gdzieś. O tu jakby pani zobaczył. No, tu tą sukienkę pani w całej krasie zobaczył.
Fotografował W. Nowicki.
Ten człowiek to robił mi zdjęcie, jak się urodziłam i potem robił to zdjęcie ślubne. Póki on żył, to u niego w gablocie to zdjęcie wisiało.
Dowódca Hilary Muraczewski, Morus, wręczył młodej parze Marii Henrykowi Krzyżańskim brązowy krzyż zasługi z mieczami. Jakie były kontakty po wojnie pomiędzy ludźmi Armii Krajowej? Czy utrzymywaliście państwo kontakty?
Myśmy bardzo... Po pierwsze była mniejsza łączność, bo połączenia telefoniczne były przecież dużo trudniejsze i mniejsze, a poza tym wszyscy się zaczęli
ukrywać. No, wszyscy jakoś tam się konspirowali, prawda? Niektórzy się zaangażowali jeszcze w jakąś konspirację, ale była jakaś łączność, bo na przykład na nasz ślub przyjechał właśnie ten nasz dowódca Morus, przyjechał na nasz ślub i świadkiem naszego ślubu był lekarz pułkowy Reiter. Także jakieś tam kontakty były. My czasem pojechaliśmy do Piotrkowa. Ci, którzy mieszkali w Piotrkowie, to oni się więcej kontaktowali. Ale myśmy też czasem jechali tam do Piotrkowa zobaczyć się z naszymi przyjaciółmi. Także nawet kiedyś byliśmy na takim spotkaniu, gdzie był ten nasz dowódca Okręgu Łódzkiego, późniejszy generał, a wtedy pułkownik Tata. Ale wie pani co, czasem ludzie mówią, że dobre czasy były. No o tyle dobre, że była młodsza. O tyle była przewaga tamtych czasów nad tymi, bo dzisiaj mam 90 lat, a wtedy miałam 20 czy 25 lat, prawda? Więc zupełnie to inaczej było. I tu mam trochę pretensje, bo że zabrali nam jednak taką dobrą młodość. Inaczej by historia w ogóle zapamiętana została, bo byłyby te kontakty, a myśmy pewne pamiątki to myśmy wyrzucali, bośmy się po prostu bali, bo telewizje jednak w mieszkaniach były, prawda?
Czego nie zrobili Niemcy, to zrobili nasi po wojnie.
Tak.
Nasi przyjaciele.
Nasi przyjaciele, tak, tak. To zrobili wielką krzywdę, moim zdaniem, historii przede wszystkim, bo jednak dużo takich pamiątek, dokumentów zostało zmarnowanych. No i do czego to było podobne, że ktoś musiał się, bo ja to nie, ale mój mąż musiał się ujawnić, że był w konspiracji. No, zamiast dostać za to nagrodę, to on się musiał ujawniać, nie? Że był w konspiracji. W ogóle działała taka komisja kwalifikacyjna, ujawniająca i ponieważ mąż był oficerem, no to go posłali do Rembertowa, chyba taka była komisja oficerska, no i tam mu od razu zaproponowali, bo oni jednak potrzebowali ludzi młodych oficerów, bo nie mieli przecież wykształconych. Zaproponowali mu, że dostanie od razu awans, żeby został, no ale on się zaparł. No to my pana zdegradujemy, bo coś tam. I powiedział, no byście mi stopnia nie dawali, to wy mnie nie możecie go odebrać, nie? Proszę bardzo, róbcie co chcecie. Ja męża pamiętam, męża i Morusa właśnie pamiętam. To było dwóch ludzi najodważniejszych, których spotkałam w swoim życiu. No, oni tak jakby się w ogóle nie bali. Ja się zapytałam męża, mówi, słuchaj, Eniu, czy ty się nigdy nie bałeś? A on mówi, słuchaj, każdy się boi, tylko cała umiejętność jest pokonać strach, opanować ten strach. On miał zresztą dużo takich bardzo ładnych akcji i w żadnej akcji mu nikt ani nie zginął, ani nie został aresztowany, ani nic. Na przykład taka była ogólnopolska akcja niszczenia tartaku, dlatego żeby nie mogli Niemcy ciąć drzewa i wywozić do Rzeszy. I jednego dnia miały być wszystkie tartaki w tam generalnej guberni zniszczone. I oni poszli na ten tartak i bez jednej straty, jednego człowieka, zmarnowali te maszyny, zniszczyli im te maszyny, rozbroili tych strażników i w ten sposób załatwili ten. Oni się przebrali w niemieckie mundury, tam przeskoczyli przez płot. Potem była taka akcja, on był pod koniec, już był kwatermistrzem pułku, bo on nie był w lesie, a już 25. pułk był powołany, a on był kwatermistrzem pułku, no teraz to kwatermistrz idzie do sklepu i kupuje, prawda? A on, żeby zdobyć cukier dla oddziałów, to musiał ten cukier zdobyć. No, także musiał zrobić tam taką akcję, zabrać ten cukier i zawieźć. Jak dla żołnierzy była potrzebna skóra, to trzeba było zatrzymać transport skóry i go zarekwirować. I trzeba jeszcze to było załadować i przewieźć do lasu, prawda?
Mąż towarzyszy pani cały czas.
Tak, tak.
A w którym roku zmarł?
W 79. Młody człowiek był jeszcze. To znaczy, wie pani, miał 79, to miał 62 lata.
Maria Krzyżańska jest współautorką kilku książek. Od lat zabiegała o upamiętnienie zasług Wielkopolanek walczących w szeregach AK. Zgromadziła bogatą dokumentację, która wykorzystana została w książce Dziewczyny z AK Wielkopolanki. Pani Maria jest też wiceprezesem Światowego Związku Żołnierzy AK Okręgu Poznańskiego.
Ja jeszcze nie byłam zapisana, już siedziałam w komisji weryfikacyjnej, już pracowałam. Więc to było takie śmieszne, że ja jeszcze dobrze się nie zapisałam, a już byłam wciągnięta do pracy. Ciekawa rzecz, że to zapomniałam powiedzieć, że to zupełnie inny temat, że na przykład myśmy się niby latami nie spotykali, ale jak się coś działo, jak ktoś umarł znaczny, tak właśnie jak ten generał Stępkowski umarł, to mimo, że to była jeszcze głęboka komuna, to jakimś takim, nie wiem, cudem wszyscyśmy się dowiedzieli i był ogromny spęd w Warszawie. Wszyscyśmy przyjechali na ten pogrzeb. Tak samo jak w Piotrkowie umarł Adam Trybus, to był cichociemny dowódca tam KDW, to też wszyscy przyjechali. Ja oczywiście też byłam. I jak pojechaliśmy na ten pogrzeb, to zdawało się, że w Piotrkowie w ogóle istnieje tylko AK. Bo wszystkie hotele były zajęte, wszyscy. Pogrzeb był tak ogromny, że tak jakby tu z katedry do miasta. Także w takich chwilach właśnie jakichś smutnych, tośmy się od razu potrafili jakoś, ten do tego zadzwonił, ten do tego zadzwonił, już jechaliśmy. Myśmy byli zżyci bardzo. Jednak takie rzeczy to ludzi łączą, wiążą, prawda? Moją pasją jest współpraca z młodzieżą. To jest moja pasja, bo uważam, że to, cośmy przeżyli, powinniśmy przekazywać młodzieży. I dla mnie to jest bardzo ważne. Staramy się zresztą, nie tylko ja, staramy się bardzo, żeby rok rocznie od 10 lat urządzamy wyjazdy młodzieży, tak zwane wyjazdy historyczne.
Jak się Państwo spotykacie, to też bywa, że rozmawiacie o Bożym Narodzeniu w tych trudnych czasach?
No kiedyś właśnie prezes Górski, bo nie wiem czy Pani wie, że on był skazany na karę śmierci i 3 lata siedział w celi śmierci. To wyjątkowo dzielny człowiek i któregoś dnia oni tam siedzieli, on tak opowiada zawsze, że pierwsze 2 tygodnie, jak się siedzi w celi śmierci, to człowiek się denerwuje, jak wchodzą ci strażnicy, bo zawsze, on mówi, że rozstrzeliwania zawsze były tak około godziny 18, 17. No więc się denerwowali, a mówi, po 2 tygodniach tak się już tak wszyscy przyzwyczaili, że ci strażnicy wchodzili, ten wywołany wychodził, mówił cześć i koniec. I któregoś dnia, właśnie któregoś wilię przyszli i jego wywołali. No więc on powiedział cześć, wyszedł i przekonany, że idzie na rozstrzelanie, bo miał ten wyrok śmierci. I proszę sobie wyobrazić, że to wcale nie było tak, że on nie był na rozstrzelanie, tylko jego adwokat udało mu się załatwić widzenie z nim i przyniósł mu pozdrowienia od rodziny. Więc on wrócił potem z tym adwokatem, pogadał. No zresztą mu powiedział, żeby tego więcej nie robił. No i wrócił do celi, a tam jego porcja ta chlebowa została zjedzona. No tak on miał wilię, także nawet tego chleba nie miał.
Taką to więzienną wigilię przeżył Jan Górski. Jak będzie pani w tym roku spędzała święta?
U mojego siostrzeńca. My bardzo rodzinnie, ja jestem seniorką teraz rodziny i my bardzo rodzinnie, zawsze do świąt podchodziliśmy bardzo rodzinnie. Bardzo tak uroczyście, Oni czytają Biblię i najpierw jemy wilię, a potem wszyscy przychodzimy do mojej siostry i tam się już cała szeroka rodzina zbiera i dopiero sobie siedzimy tak do pasterki.
Jak pani patrzy na swoje życie, to określa pani je jako szczęśliwe?
Tak. Zadowolona jestem ze swojego życia. Nie jestem zgorzkniała, że to było źle, tamto było źle. Wydaje mi się, że tak, że jestem zadowolona.
Słuchaliśmy wspomnień kapitan Marii Krzyżańskiej, łączniczki AK. Towarzyszyły nam kolędy z Teatru Stu Pani Marii i wszystkim słuchaczom życzymy radosnych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Kłaniamy się Irena Goszczyńska i Barbara Miczko-Malcher.
A jutro pozbieramy okruchy po kolędzie i z trwogą zapytamy, co z nami dalej będzie. A jutro znów ruszymy w ten marsz przez pory roku, przez szarość, przez codzienność, mizerię i niepokój.
Święci wrócą do swych zajęć, dobry Bóg gdzieś w dal odpłynie, a my cisi, poruszeni, zostaniemy przy dziecinie.
Przy bezbronnym Bożym Synu zostaniemy tu na ziemi, może lepsi i mądrzejsi, skoro wiemy to, co wiemy.
A jutro znów ruszymy w ten marsz przez pory roku, przez szarość, przez codzienność, mizerię i niepokój. A jutro pozbieramy okruchy po kolędzie, nadziei uczepieni, że może lepiej będzie.
Przypomniałam audycję, którą zrealizowałam 6 lat temu z nieżyjącą już Ireną Goszczyńską, świetnym realizatorem dźwięku. Pani Maria Krzyżańska, wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Okręg Wielkopolski, ma dziś 96 lat. Nadal zadziwia swoją energią, pogodą ducha i optymizmem. Wigilię tradycyjnie spędzi z rodziną siostrzeńca. W trudnym, pandemicznym czasie przykład jej życia uczy, jak przyjmować przeciwności losu i im się nie poddawać.